Rozmowa kontrolowana.
Gościem rozmowy kontrolowanej jest Krzysztof Dośla, szef regionu gdańskiego NSZZ Solidarność. Rozmawia Agnieszka Michałów.
Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie. Dzień dobry, państwu.
O, teraz dopiero nas słychać. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry, panie. Dzień dobry, państwu.
Krzysztof Dośla wybrany na piątą kadencję jako szef regionu gdańskiego Solidarności. Mówił pan ostatnio, że wyzwaniem na kolejne kadencje są sprawy związane z gospodarką morską i powiedział pan, że sytuacja przemysłu stoczniowego wcale nie jest klarowna i jednoznaczna. Jak słyszę między innymi przedstawicieli rządu, to oni mówią, że jest super, że jest odnawiany przemysł stoczniowy. To rząd mówi co innego, a pan ciągle narzeka. Że dla pana to nie jest tak super. No dobrze, to porozmawiajmy, co jest nie tak.
To, co mówi rząd, oczywiście to są pewne projekcje pomysłów. To są oczywiście pewne konkretne działania, tylko że te konkretne działania są podejmowane albo w taki sposób, albo w takim tempie, który na żaden sposób nie może satysfakcjonować. No, sytuacja choćby pracowników dawnej Stoczni Marynarki Wojennej, którzy od stycznia bieżącego roku są pracownikami Stoczni Wojennej, nadal powoduje duży nasz niepokój. Niepokój z tego powodu, że jak na razie, na dzień dzisiejszy w tej stoczni zwalniani są pracownicy albo pracownicy odchodzą z pracy, natomiast dalej nie widać perspektywy dla tych, którzy mają pozostać. Nadal nie widzimy jakiegoś kształtu docelowego, jak ta stocznia ma funkcjonować, czym się ma zajmować, jakie będzie zatrudnienie. Tak naprawdę to, co jest najważniejsze. Przetrwali pracownicy wiele lat upadłości likwidacyjnej. Syndyk, która prowadziła tą upadłość, utrzymywała zakład pracy, utrzymywała w zatrudnieniu pracowników, przychodzi zmiana i zmiana, która zajmuje się tak naprawdę od swojego przyjścia już ponad 5 miesięcy zwalnianiem pracowników albo namawianiem części pracowników do odejścia z jakimiś gratyfikacjami finansowymi. Ja myślę, że pracownicy nie na takie działania oczekiwali. Wiemy, jaka jest sytuacja niestety w Stoczni Nauta. To też, można powiedzieć, nie napawa optymizmem. Niestety program Batory, który miał być sztandarowym programem i dawał szansę i nadzieję, nadal uważam, że taką szansę daje, na budowę przynajmniej wysoko wyspecjalizowanych jednostek w polskich stoczniach, on utknął w martwym punkcie. I to trzeba sobie uczciwie i szczerze powiedzieć. Czekamy na impuls, który uruchomi produkcję. Niedawno mieliśmy o tym okazję rozmawiać na forum gospodarczym w Gdyni, forum wizji i rozwoju, gdzie o tych rzeczach rozmawialiśmy. A ja zawsze przypominam jeszcze o jednym, żeby nie zapomnieć o tym, że tak naprawdę najważniejszą osobą i podmiotem najważniejszym w całej tej historii, rozmawianiu o gospodarce morskiej, przyszłości, rozwoju, są ludzie i pracownicy. Czymże byłaby stocznia, czym byłby zakład pracy bez pracowników?
No tak, podmiotem są pracownicy, ale przedmiotem muszą być zamówienia.
Te zamówienia to są efektem działalności zarządów i osób zarządzających zakładem pracy. Oczywiście, że tak. Przykłady gospodarek tych dobrze rozwijających się, tych najbogatszych państw europejskich oczywiście pokazują, że gospodarka morska, przemysł stoczniowy, okresy kryzysu przetrwały dzięki mądrym programom publicznym. Takie programy publiczne były artykułowane przez panią kanclerz Merkel i były wdrażane w życie w stosunku do przemysłu stoczniowego. Takie programy były realizowane w Wielkiej Brytanii i tam udało się utrzymać potencjał większości zakładów produkcyjnych przemysłu stoczniowego. W Polsce mamy troszkę krajobraz po bitwie i mamy artykułowane przez ministrów takiego czy innego gabinetu pomysły. Natomiast te pomysły niestety są realizowane w stopniu albo niewystarczającym, albo są po prostu realizowane źle. No to pokazuje, że ta kadra zarządzająca przemyśle stoczniowym pozostawia niestety w naszej ocenie, przynajmniej oceniając to z punktu widzenia Związku Zawodowego i Pracowniczego, wiele do życzenia.
A gdzieś pikieta przed Zarządem Portu Gdańsk?
No to jest kolejny przykład niestety takiego, w mojej ocenie, nieumiejętnego zarządzania zakładem pracy, bo często zarządzający zapominają, że znaczący procent funkcjonowania w zakładzie pracy, ich funkcjonowania, powinien opierać się o dobrze rozumiany dialog z pracownikami, z przedstawicielami pracowników, bo tylko w takim dialogu można wypracowywać najsensowniejsze rozwiązania dla zakładu pracy. I w mojej ocenie w porcie gdańskim, w trudnej sytuacji spółki Portu Gdańskiego Eksploatacja, zapomniano trochę o tym, że o pewnych rozwiązaniach czy o pewnych koncepcjach, które mają być wdrażane w życie, należy rozmawiać przede wszystkim z pracownikami, a dopiero potem starać się te koncepcje przekładać na jakieś działania praktyczne, wiedząc doskonale, bo wiemy wszyscy, jak bardzo skomplikowana jest sytuacja podmiotu jako takiego, Portu Gdańskiego Eksploatacja, ten trwający proces sądowy z podmiotem, który miał stać się właścicielem. Do tego nie doszło, bo w poprzednim rządzie minister Skarbu Państwa nie rozstrzygnął postępowania przecież. Bez pierwszego są to zaszłości i konsekwencje, natomiast no, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, nowy zarząd, wiedział, jaką substancję otrzymuje i wiedział, że to będzie najpoważniejsze wyzwanie. Niestety, ze smutkiem stwierdzamy, 2 lata minęły, a jesteśmy w takiej oto sytuacji, że nie dość, że nie poprawiono sytuacji Portu Gdańskiego Eksploatacji, to jeszcze udało się skutecznie skonfliktować z pracownikami.
W tym studiu wielokrotnie, jak się spotykaliśmy w ostatnich latach, to rozmawialiśmy o Operze Bałtyckiej. W Operze Bałtyckiej mamy taką teraz sytuację, że będzie nowa dyrekcja, jest zapowiadana też podwyżka, gdzieś do 400 zł na osobę. Nowa dyrekcja, nowe pieniądze, stare problemy? Myśli pan, że teraz się jakoś uda osiągnąć jakieś porozumienie ze związkowcami, czy nie?
No ja usłyszałem, muszę się przyznać, usłyszałem z radością, z satysfakcją, może mniej radością, bo radość będzie wtedy, jeżeli te zapowiedzi zostaną zrealizowane, że nowa dyrekcja w swoim wystąpieniu pierwszym i w spotkaniu pierwszym z pracownikami stwierdziła, że to jest priorytet w tej chwili, uspokojenie nastrojów w operze, porozumienie się z pracownikami, bo przecież opera to, tak jak mówiliśmy przed chwilą też i stocznie, to przede wszystkim ludzie. To oni wykonują, to oni pracują. To ich wkład, ich wysiłek powoduje, że przestawienie operowe staje się sukcesem. Niestety to, o czym wielokrotnie tu mówiliśmy, pan dyrektor, który kończy w tej chwili swoje funkcjonowanie, no, doprowadził skutecznie do potężnego konfliktu wewnątrz. Mogę powiedzieć z satysfakcją, no myśmy przestrzegali, prosili, mówili wielokrotnie. W tej chwili już są pierwsze orzeczenia sądu prawomocne w drugiej instancji, wskazujące, że pan dyrektor naruszał prawo w Operze Bałtyckiej. Kolejne procesy, które będą się kończyły, mam nadzieję, wkrótce. Jestem przekonany i takie przekonanie mam, również pokażą to samo. Tylko szkoda tego konfliktu, szkoda tego stresu, szkoda tych osób, które w operze traciły pracę. A tam też się pojawia dodatkowy wątek przy okazji opery niejako. No ewidentne szykanowanie za działalność związkową, bo jeżeli przewodniczącemu, przewodniczącej organizacji związkowej w takiej czy innej instytucji dyrekcja wpisuje w wypowiedzenie umowy o pracę utratę zaufania, bo ośmieliła się ta osoba publicznie wygłaszać zdanie, które no, niekoniecznie jest przychylne dla dyrekcji, no to jesteśmy naprawdę w fatalnym miejscu. A jeszcze gorzej jest, jeśli osoby, które są zwalniane z artykułu 52 Zakładu Pracy, osoby, które są chronione ustawą o związkach zawodowych czy ustawą o Społecznej Inspekcji Pracy, muszą oczekiwać na termin pierwszej rozprawy 5 albo 6 miesięcy. To już jest sytuacja dramatyczna w tym momencie.
Ale w tym zakresie nic się nie zmienia, prawda?
No i tu ubolewam również, że w tym zakresie nic się nie zmienia, bo jest to no potężna słabość polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ja się nie dziwię ludziom, którzy w tym momencie mówią o tym, że no trudno ten wymiar, przepraszam, w tym zakresie nazywać jakimkolwiek wymiarem sprawiedliwości.
A czy wracając do Opery Bałtyckiej, czy tam po stronie związkowców jest chęć do porozumienia? Czy to
oczywiście,
jest tak, że już obie strony się tak okopały na swoich stanowiskach?
Że przecież było zawarte porozumienie z poprzednim dyrektorem Opery. Było dwukrotnie zawierane porozumienie. Były podpisywane dokumenty. No, po czym się okazywało, że niestety po stronie dyrekcji dochodziło do kolejnych działań, które no, podważały całkowicie dobrą intencję, którą zakładano u dyrekcji w tej sprawie. Szkoda, bo w takiej placówce do takich sytuacji nie powinno było dochodzić. A tak naprawdę, tak jak powiedziałem, no troszkę więcej empatii, ale też troszkę więcej szacunku dla ludzi, nic więcej.
Wielokrotnie także rozmawialiśmy o tak zwanych umowach śmieciowych. Wydawało się, że jakieś rozwiązania będą możliwe przy tych pracach nad kodeksem pracy, ale teraz się wydaje, że te propozycje, które były wypracowywane przez niemalże 2 lata, poszły do kosza. Teraz słyszę wiceministra Zielińskiego, który mówił, że będzie was, związkowców, słuchał, jakie rozwiązania w kodeksie pracy mogą być wprowadzone bez konfliktu. No to chyba się okazuje, że umowy śmieciowe zostają.
No ja mam nadzieję, że nie, że i tak obszar funkcjonowania umów śmieciowych został troszkę ograniczony. Troszkę ograniczony choćby tym, że wprowadzone zostało ozusowanie umów zleceń. My cały czas postulujemy, aby te umowy zlecenia były ozusowane w pełnym wymiarze, a nie tylko do wysokości najniższej płacy krajowej. Zostały ograniczone choćby poprzez dokładniejsze kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, która wielokrotnie już wskazuje na to, że wiele umów śmieciowych, umów zleceń, umów cywilnoprawnych nosi znamiona umowy o pracę. Czyli tutaj jest jakiś obszar, który już jest porządkowany, natomiast w naszej ocenie oczywiście sposób niedostateczny. Bo jeżeli widzimy oto taką sytuację, z jaką mamy do czynienia, że 80% obywateli obcych państw zatrudnianych w tej chwili w Polsce, w tym głównie obywateli Ukrainy, a warto powiedzieć o tym, że jest to grupa już ponad 1 000 000 osób, to ponad 80% jest zatrudnianych na umowy cywilnoprawne, na umowy śmieciowe. Mało tego, to z tego co wiemy, choć to są dane Narodowego Funduszu Zdrowia, to znacząca część tych osób nie jest ubezpieczana. W ubiegłym tylko roku w województwie pomorskim z tytułu samego udzielania pomocy na szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie przywożony jest pacjent z zagrożeniem życia, ISOR nie może odmówić przyjęcia pacjenta, musi udzielić pomocy, to koszt udzielania pomocy obcokrajowcom, którzy zostali uratowani, ich życie zostało uratowane, to był koszt rzędu 700 tysięcy złotych. I to jest tylko województwo pomorskie. Od nieubezpieczonych, co to oznacza? To oznacza, że ten koszt pokryją wszyscy pozostali, którzy płacą składkę ubezpieczeniową. Ja mówię o tym bardzo konkretnym wymiarze finansowym, bo bardzo często zatrudniając pracowników w takiej, a nie innej formule, o tym się zapomina, że później konsekwencje pewnych zdarzeń pokryć ktoś będzie musiał. I to nie jest tak, że to pokryje nie wiadomo kto. Bardzo konkretne osoby, czyli te, które płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, płacą składkę na ubezpieczenie społeczne. Bo rzeczywiście dopiero wtedy niestety dochodzi do badania sytuacji, jak dochodzi do najgorszego nieszczęścia. Bardzo dużo wypadków mieliśmy w zeszłym roku, przecież wypadki na budowie, wypadki śmiertelne.
Tak, ale Ukraińcy o swoje umowy nie zawalczą w Polsce. Pytanie jest takie, czy wy odpuścicie rządowi te regulacje kolejne w sprawie umów śmieciowych?
Absolutnie nie. To jest priorytet dla naszego związku, to jest dla nas priorytet. I o tym mówimy, to jest nasze podstawowe hasło, jeżeli mówimy o w ogóle zatrudnianiu w Polsce, że domagamy się standardów zatrudnienia. Tym podstawowym standardem zatrudnienia ma być umowa o pracę. Umowa zlecenia ma być wykorzystywana do takiego celu, do jakiego przewidują tą umowę przepisy prawa cywilnego, kodeksu cywilnego. Umowa o dzieło ma być wykorzystywana do tworzenia dzieła. Samo zatrudnienie ma być wykorzystywane do samorealizowania się pracownika, a nie być substytutem umowy o pracę.
Panie przewodniczący, pan mówi, że to priorytet, ale ja szczerze mówiąc, jak słyszę przedstawicieli związku, nawet jeśli chodzi o doniesienia z Komisji Krajowej, to słyszę tak, sprawę płacy minimalnej, ewentualnie płac w budżetówce, a nie śmieciówki.
Nie, to cały czas w Radzie Dialogu Społecznego, cały czas ten temat żyje i funkcjonuje i to jest nadal naczelny postulat. No, to jest jeden z tych postulatów naszych związkowych, których w tej kadencji póki co nie udało się zrealizować, ale jestem dobrej myśli, dlatego że są zjawiska wskazujące na to, że będziemy uszczelniali ten system funkcjonowania. O jednej rzeczy jeszcze też głośno mówimy, bo żeby ten system funkcjonował, to musi być organ kontrolny. I nie może być takiej sytuacji, że organ kontrolny wyspecjalizowany, jaki jest Państwowa Inspekcja Pracy, niestety jego budżet tego organu jest uszczuplany o jakieś środki na kolejne lata, a dochodzą kolejne zadania. I też o tym głośno mówimy. Domagamy się poszerzenia kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli, w tym kontroli obcokrajowców, ale poszerzenie kompetencji musi iść ze zwiększeniem nakładów finansowych. Mówimy też oczywiście, i to bardzo konkretnie, o zmianach przepisów prawa. Mówimy o tym, że aby kontrola Państwowej Inspekcji Pracy była skuteczna, to inspektor pracy do zakładu pracy musi wchodzić na tak zwaną legitymację. On nie może czekać 4 dni, jak przechodzi koło budowy i widzi, że tam są zatrudniane osoby, które porozumiewają się w języku obcym i pracują w warunkach, które wskazują przynajmniej na to, że przepisy BHP zostają naruszane.
Taka policja pracy.
To nie może czekać 3 dni, czy 5 dni, czy 7 dni na to, żeby móc wejść na teren tego zakładu pracy po uprzednim powiadomieniu pracodawcy, bo taka kontrola staje się wtedy bezsensowna. I tu nie chodzi przecież o to, żeby kogoś karać, tylko chodzi o to, żeby eliminować przypadki, które tworzą realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przecież takich wypadków śmiertelnych co roku na budowach, w pracy w Polsce jest kilkaset. I to też jest potężny obszar, który jest przed nami, a rzecz jest o tyle znamienna, że ten szereg zdarzeń coraz częściej właśnie ma miejsce w stosunku do osób, które wykonują pracę w oparciu o umowy śmieciowe, umowy cywilnoprawne czy samozatrudnione, bo to mieliśmy przykłady choćby z przemysłu stoczniowego w Trójmieście, gdzie na bramie znajdowano pracownika ciężko poparzonego i tam dopiero na bramie odbierała go karetka pogotowia i nikt się nie chciał do tej osoby przyznać. Okazywało się później finalnie, że jest to podmiot, bo jest to osoba samozatrudniona, podmiot gospodarczy i nawet inspekcja pracy wtedy ma niewiele do zrobienia, jedynie prokuratura, która też ma utrudnione postępowanie w takich przypadkach, niestety.
Panie przewodniczący, na koniec pytanie z tego, co mówił ostatnio zastępca przewodniczącego, pan Bogdan Biś. Będziecie samoograniczać ilość kadencji w związku? Taki trend jest teraz w samorządzie. Dwie kadencje, w związku dwie kadencje.
Solidarność zawsze była najsilniejsza wtedy, jak szła w poprzek pewnym trendom. Ja uważam, że to są tematy, nad którymi powinniśmy w związku dyskutować. Powinniśmy naprawdę rozważyć wszystkie za i przeciw tego rozwiązania.
A czy to jest zły pomysł, tak?
Nie chcę powiedzieć, że jest zły, natomiast muszę przyznać, że nie do końca zgadzam się z motywacją i nie do końca zgadzam się z argumentacją za. Natomiast jestem gotowy do dyskusji. Chciałbym, abyśmy taką dyskusję w związku o zmianach przeprowadzali. Związek wymaga zmian, musi się zmieniać. Natomiast nie jestem przekonany, że to są te najistotniejsze. Myśmy artykułowali niedawno na naszym walnym zebraniu delegatów regionu pewne problemy, które uważamy, że powinny być w związku rozwiązane. Akurat ten problem jest którymś z kolei, a nie najistotniejszym. Ja nie lubię, przepraszam, zmian dla zmian. Tak? Ja chciałbym, aby zmiana niosła za sobą rzeczywiście nową jakość. I o takich zmianach chciałbym rozmawiać i taką zmianę, jeżeli zostanę przekonany, zawsze poprę.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Rozmowa kontrolowana.